Przed mikrofonem Grzegorz Gil, czas na kolejne audycje, podcast GPS, globalny punkt spojrzenia. Tym razem, drodzy Państwo, USA i kanale panamskim. Kanał Panamski to jedno z największych osiągnięć inżynierii. Nawet jeśli nie widać tej budowy z przestrzeni kosmicznej, to nie mam wątpliwości, że ona wprowadziła Stany Zjednoczone i cały świat w nową czasoprzestrzeń, która to nie była wcale oczywistością, biorąc pod uwagę porażkę Francuzów, którzy w latach 80. XIX wieku próbowali ten kanał stworzyć. W 1914 roku skutecznie Amerykanie otwierają kanał panamski i to rewolucjonizuje handel drogą morską. Wcześniej Stany Zjednoczone musiały jednak utworzyć Panamę. O tym, drodzy Państwo, dzisiaj powiemy z dużym naciskiem na współczesność. Jakie jest znaczenie kanału panamskiego w XXI wieku? Jak wpływa na niego globalne ocieplenie? Do kogo właściwie należy dziś nasz bohater, bohater naszej audycji, kanał panamski? Czy jest to prawdą, zgodnie z tym, co mówi Donald Trump, że Chińczycy maczają tam swoje palce, czyli mogą irytować administrację Donalda Trumpa? O retorycznej ofensywie prezydenta Stanów Zjednoczonych i obawach Panamczyków, którzy zdążyli już złożyć skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Zdążyli już, zdaje się, także poczynić inne kroki, by nieco uspokoić Waszyngton. O tym dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy z naszym gościem. Jest nim pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, Uniwersytet Warszawski. Pani doktor w rozjazdach z Ameryki Centralnej do Polski i za chwilę znów wizyta w Panamie. A zatem mamy wyjątkowo insajderski, proszę wybaczyć anglicyzm, ale dzisiaj w dużej mierze program o Stanach Zjednoczonych i o dyplomacji amerykańskiej, a zatem dyplomacji prowadzonej w języku angielskim. Zapraszam na naszą rozmowę. Dobry wieczór, pani doktor, dobry wieczór, Janno.
Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście wróciłam z Kostaryki, za chwilę lecę do Panamy, więc tym chętniej podzielę się swoimi obserwacjami i no, tym, co się dzieje w Ameryce Centralnej, bo kanał panamski stał się tutaj no, ważnym bardzo elementem światowej geopolityki.
No właśnie, od tego chciałbym rozpocząć. Może zostawmy historię historykom, choć no, należy powiedzieć wyraźnie, że 1914 rok, mniej więcej 10, zdaje się 11 lat bardzo intensywnych prac budowlanych, które zrewolucjonizowały handel światowy. Dziś 5% handlu globalnego przepływa przez to wąskie gardło, jakim jest kanał panamski. Absolutnie fenomenalna konstrukcja, w połowie składająca się z jezior, w dużej mierze sztucznych, między innymi jezioro Gatun. W drugiej połowie no, szereg zapadni, śluz. O tym kiedyś już w GPS rozmawialiśmy. Natomiast to, co jest istotne, to mam wrażenie wyjście od tematów jednak prawno-międzynarodowych, tematów statusu tego, do kogo właściwie dzisiaj należy kanał panamski i skąd to się wzięło, droga Joanno, gdybyś była łaskawa wprowadzić naszych słuchaczy do tematu, który może nie być dla wszystkich oczywisty, bo dziś kanał panamski, no właśnie, czy on jest panamski, czy należy do Panamy, czy jego status jest nieco bardziej skomplikowany, specyficzny?
Bardzo słusznie zauważyłeś tutaj we wprowadzeniu, że historia kanału panamskiego sięga jeszcze końca XIX wieku, chociaż pomysły co do przekopania tej ścieżki wodnej pojawiały się oczywiście już wcześniej, ale udało się zrobić to Amerykanom, to jest fakt niepodważalny. 1914 rok, więc ponad już 100 lat temu kanał funkcjonuje sposób nieprzerwany i stał się absolutnie kluczowym punktem na mapie handlowej świata. Wspomniałeś, że 5% handlu morskiego przepływa przez kanał, ale to może nie wydaje się zbyt imponującą taką wielkością, jednak jak sobie popatrzymy na to, jak kluczową rolę pełni w przepływaniu pomiędzy oceanami i pomiędzy komunikacji, pomiędzy półkulami, to wtedy już troszkę to się nam też chyba inaczej zaczyna rysować. Zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych jest to droga absolutnie kluczowa i właściwie nie było innej możliwości, jak właśnie dokonać tego bardzo drogiego przedsięwzięcia i bardzo skomplikowanego logistycznie i to jest absolutnie fenomen sztuki inżynieryjnej, to są takie banały, ale to warto podkreślić, bo wciąż w ten sposób ten kanał funkcjonuje, ale on umożliwia komunikację przecież pomiędzy właśnie półkulami i utrzymanie tej drogi drożnej właśnie i takiej dostępnej, a no, zwłaszcza tu dla Stanów Zjednoczonych, jest kluczowe. Bo jak sobie popatrzymy, to w zeszłym roku około 53% tego handlu, który przepłynął przez kanał, należało do Stanów Zjednoczonych. Więc dla nich to jest droga, która musi być dostępna i o którą rzeczywiście tutaj wytoczyły boje. Natomiast pytasz o to, skąd się to wzięło, prawda? Czyli dlaczego ten kanał panamski tak nie do końca Stany Zjednoczone uważają za należny Panamie. Został zbudowany przez Amerykanów po wcześniejszych próbach francuskich, tak, faktycznie, i on był zarządzany przecież przez Amerykanów. Oni utworzyli tam strefę dookoła kanału, która była odgrodzona od Panamy.
Szeroka na 10 mil, jeśli dobrze pamiętam.
Po jednej i po drugiej stronie tam nie było dostępu do kanału, w ogóle do tej strefy. Zasieki, drut kolczasty, no wszelkie próby były udaremniane. I to już nam wskazuje na jeden z problemów, to znaczy no, część terytorium Panamy została wyjęta spod użytkowania i spod administracji Panamczyków. Nie mieli dostępu, nie mogli przemieszczać się pomiędzy jedną częścią kraju a drugą, już nie mówiąc o tym, jakie skutki to miało dla szlaków komunikacyjnych zwierzęcych, prawda? Bo tam jest absolutnie przebogata ta bioróżnorodność i to jest jeden właśnie z dwóch najbardziej bioróżnorodnych krajów na świecie, obok sąsiedniej Kostaryki. Tutaj już wtedy były poważne wątpliwości, czy w ten sposób należy administrować tym kanałem, bo tam byli tylko Amerykanie w tej strefie, oni tam zrobili, w kluczowym momencie mieszkało ich tam około 100 tysięcy.
Bardzo się cieszę, że o tym mówisz. Chcę jedną rzecz zatem uwypuklić. Do 1999 roku kanał panamski był własnością Stanów Zjednoczonych Ameryki, które go zbudowały w majestacie prawa, biorąc pod uwagę wcześniejsze traktaty, między innymi ten traktat z 1903 roku przez Johna Haya, sekretarza stanu, negocjowany, pod także przymusem, powiedzmy sobie to szczerze. Ale jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna, o którą też chcę cię zapytać jako latynoamerykanistkę, ponieważ mam wrażenie, że przez te kilka dobrych dekad Panamczycy, no właśnie, nie do końca chyba byli gotowi, by otwarcie się przeciwstawić z uwagi na asymetrię potencjałów, ale jednocześnie mam wrażenie, że z tyłu głowy pamiętali, że Panama to dziecko, uwaga drodzy państwo, to dziecko dyplomacji Stanów Zjednoczonych, ponieważ wcześniej przecież była jedną z prowincji należących do innego państwa Ameryki Południowej, prawda?
czyli do Kolumbii.
No właśnie.
Także historia niepodległej Panamy jest rzeczywiście związana bardzo mocno z historią kanału i w ogóle z działaniami Stanów Zjednoczonych. To jest absolutny niepodważalny fakt i to jest oczywiście prawda. Natomiast jeżeli tutaj sobie spojrzymy już później na dalsze losy tego kanału, to ta administracja Amerykanów bardzo mocno wpisuje się w ogóle taką politykę kolonializmu czy imperializmu, która jest coraz silniej przecież krytykowana w całej Ameryce Łacińskiej. Przecież są ruchy, które obejmują właściwie dużą część globu tak naprawdę. I w latach 60. zaczynają się pewne ruchy w samej Panamie, które prowadzą do podważenia tego status quo ówczesnego. W roku 1964 na teren ten właśnie, jak Panamczycy często nazywają, okupowany przez Amerykanów, wdziera się grupa studentów, którzy tam umieszczają flagę panamską, co oczywiście ma symboliczny wymiar, natomiast wywiązują się tam zamieszki, kiną 24 osoby, z czego właśnie duża część to są ci studenci, którzy próbowali, jak wskazywały na to ich deklaracje, przywrócić ten kanał Panamie. Ten dzień właśnie jest dzisiaj zresztą obchodzony, świętowany w Panamie i jest pewnym symbolem pewnej przemiany, która się zaczęła dokonywać. Wtedy też jest podejmowanych sporo wysiłków takich, które mają jakby przywrócić pewną niezależność krajom Ameryki Łacińskiej. To jest czas też takich ciemnych dyktatur w regionie. W związku z tym nie zależy wtedy Stanom Zjednoczonym na tym, aby jeszcze pogłębiać jakieś konflikty, tym bardziej, że w Panamie też jakieś zagrożenia ruchami lewicowymi tam są widoczne, bo niedaleko Nikaragua, Kuba, to co się dzieje w Kolumbii też rzutowało na nastroje panamskie, więc oni raczej chcieli wspierać to takie rozwiązania, które by wzmocniły w Panamie przynależność jednak do tego kręgu takiego proamerykańskiego. I zaczynają się negocjacje za czasów prezydentury Omara Torrijosa. To jest też bardzo ciekawa postać, ale to już na inną okazję sobie zostawimy. Człowiek, który rzeczywiście doprowadził do tego, że w roku 1977 podpisano traktaty Torrijos-Carter i one zostały jak najbardziej zaakceptowane zarówno przez republikanów, jak i większość senatorów demokratów wówczas w tamtym czasie. I to położyło podwaliny po to, aby przekazać ostatecznie strefę kanału, nie tylko sam kanał, ale całą tę strefę, która była zmilitaryzowana, tam nie było wcześniej Panamczyków, przekazać w administrację Panamy. Tylko że też doszło jeszcze do pewnych komplikacji, dlatego że sam Torrijos zmarł w 1981 roku, a jego następca Manuel Noriega stał się dość okrutnym władcą i takim wrogiem wobec Stanów Zjednoczonych, co skłoniło Amerykanów do pełnoskalowej inwazji w grudniu 1989 roku. I Panama jest właśnie ostatnim krajem w Ameryce Łacińskiej, w którym odbyła się ta inwazja taka militarna, amerykańska. To też warto podkreślić, że Amerykanie tam zbrojnie przywrócili ich zdaniem właściwe, tu w cudzysłowie, porządki. Natomiast też warto też zauważyć, że Panamczycy wówczas zdecydowanie popierali tę inwazję, bo ona miała na celu, przynajmniej tak było deklarowane, ochronę demokracji, a nie odzyskanie kanału. I od tamtej pory faktycznie, że w wyniku tej inwazji amerykańskiej Panama stała się demokracją, pozostała nią. Dzisiaj według różnych rankingów, które są sporządzane, to Panama w rankingach właśnie demokracji uzyskuje mniej więcej taki wynik jak Stany Zjednoczone, albo nawet bywa powyżej. Panama jest stabilną demokracją, a same te działania wszystkie doprowadziły faktycznie do ostatecznego przekazania na podstawie traktatów podpisanych przez obie strony, Amerykanów i Panamczyków, przekazania w roku 1999 administracji nad kanałem Panamczykom.
To jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo. Mało kiedy się o tym wspomina, natomiast Amerykanie już dużo wcześniej niż te traktaty Torrijos-Carter odczuwali pewnego rodzaju uwierał im status tego kanału. Przypomnę, że Harry Truman, prezydent Stanów Zjednoczonych, chciał nawet oddać kanał w ręce ONZ. To się nie udało. Biorąc pod uwagę to, że był on jednak symbolem pewnego imperializmu, niewygodnym symbolem, o czym mówiłaś, który mógł napędzać lewicujące ugrupowania, zwłaszcza które zwracały się w kierunku komunistycznej ideologii w trakcie zimnej wojny, to oczywiście było bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę to miękkie podbrzusze dla Stanów Zjednoczonych, jakim jest Ameryka Łacińska. A zatem przekazanie wydaje się definitywne, choć dzisiaj w świetle tego, o czym mówi Donald Trump, ono wcale nie jest takie definitywne. Dziś dyplomacja panamska bardzo wyraźnie stawia opór, inteligentny opór, powiedziałbym. José Raúl Mulino, prezydent Panamy, zwraca uwagę, że to nie był żaden dar Stanów Zjednoczonych, a rozłożony w czasie proces związany z pewnym podziałem odpowiedzialności, z ustępstwem, które jest w interesie wszystkich. Bardzo krótko chciałbym, byśmy też dziś taki checklist zaczęli od fajkowania. Dziś status kanału panamskiego, który wizytowałaś wielokrotnie, do kogo on faktycznie należy i czy to jest tak, że to jest dziś wyłączna własność, nawet jeśli budowali go Amerykanie, a tak naprawdę, drodzy Państwo, to są duby smalone, bo żadni Amerykanie, robotnicy z Barbadosu, Martyniki, Guadalupy ukończyli budowę. Szacuje się, że mniej więcej 10% to był wskaźnik śmiertelności. Francuzów wywiało z Ameryki Centralnej. Nie udało się im zbudować tego kanału. Tam śmiertelność była gigantyczna. Malaria, żółta febra, amerykańskie podejście, praktyki także w zakresie walki z epidemią okazały się skuteczne. Oczywiście są ofiary. Jest gigantyczny sukces, ale przeskakujemy do roku 2024-2025. Dzisiaj kanał panamski. Panama rządzi i dzieli, czy nie do końca?
Panama zarządza kanałem panamskim z najwyższym profesjonalizmem. I to uznały władze Stanów Zjednoczonych od roku 1999. Faktycznie zarządzają Panamczycy kanałem dużo lepiej, sprawniej niż wcześniej zarządzali nim Amerykanie. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że stworzono bardzo sprawny system zarządzania. To są władze kanału panamskiego, które cieszą się dużą autonomią, w zasadzie są w bardzo dużym stopniu niezależne od nacisków jakichkolwiek zewnętrznych czy od samych władz Panamy. To są profesjonaliści, tam pracuje ogromna liczba osób wykształconych i przygotowanych technicznie, inżynieryjnie do tego, aby tym bardzo skomplikowanym procesem zarządzać. Jeszcze warto powiedzieć, że Panamczycy w ogromnym stopniu ten kanał utrzymują, co jest drogim przedsięwzięciem. Już
I
wcześniej było
modernizują,
wiadomo,
prawda? I
tak,
modernizują.
wcześniej było wiadomo, że należy ten kanał poszerzyć, usprawnić, no bo mimo to, że jest cudem inżynieryjnym, to jednak przez tyle lat okazało się, że przecież no, ta przepustowość musi zostać zwiększona, więc ogromnym kosztem, ponad 5,5 miliarda dolarów, Panamczycy rozbudowali kanał, tak żeby no, lepiej służył. Ocenia się też, że opłaty za przepłynięcie są stosowane w sposób przejrzysty i neutralny do wszystkich krajów w podobny sposób. Czyli nie ma przywilejowania jakiegoś kraju czy kogoś w sposób szczególny. I to jest fakt. To jest coś, co warto tutaj od razu podkreślić, że to jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Panamczycy radzą sobie absolutnie świetnie z tym. Natomiast jest też parę okoliczności, którym warto się przyjrzeć. I pierwszą z takich okoliczności...
Pozwolisz Joasiu, że wywołamy jedynie tę okoliczność, a po krótkiej muzycznej przerwie wrócimy do tych szczegółów. Ta pierwsza okoliczność, proszę bardzo.
Chiny.
No właśnie, drodzy obecność Państwo, czy obecność chińska może irytować Donalda Trumpa? Zostańcie z nami, rozmawiamy z panią doktor Joanną Gocłowską-Bolek, Uniwersytet Warszawski, a za sterami Piotr Król. Bardzo dziękuję za wsparcie techniczne. Wracamy po krótkiej przerwie, zostańcie z nami. Przed mikrofonem Grzegorz Gil, GPS o Stanach Zjednoczonych i kanale panamskim. Nie byłoby Panamy bez Stanów Zjednoczonych, nie byłoby Panamy bez kanału panamskiego, nie byłoby potęgi Stanów Zjednoczonych bez tej budowli. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, Donald Trump, sekretarz stanu Marco Rubio, no patrzą w stronę Panamy z wyraźnym poirytowaniem. Jesteśmy już po szeregu spotkań. Sekretarz stanu Marco Rubio, spotkanie z prezydentem Panamy José Raulem Mulino. Wydaje się, że Amerykanie osiągają swoje cele poprzez nacisk, inteligentny nacisk, ale to, o czym pani doktor wspomniała przed naszą muzyczną przerwą, to znaczy jest jeden feler w tym wspaniałym zarządzaniu Made in Panama, drodzy Państwo. Panama nam się kojarzy być może z kapeluszem słomianym, bardzo charakterystycznym. Panama może nam się kojarzyć z bioróżnorodnością, natomiast no, Panama nam się z pewnością kojarzy z kanałem wspaniale zarządzanym przez Panamczyków. Natomiast, no właśnie, Hong Kong Hutchison Whampoa, zarządzająca dwoma z portów, Balboa i Cristobal. No, samo w sobie prawdopodobnie to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast, no właśnie, na ile, droga Joanno, Chińczycy mogą irytować Donalda Trumpa? Chińczycy, którzy, przypomnę, drodzy Państwo, kilka lat temu próbowali, sondowali możliwość otwarcia równoległej przeprawy w sąsiedniej Nikaragui. Tego nie zrobiono z różnych przyczyn, ale no właśnie, Chiny są bardzo blisko, jak blisko kanału zarządzanego przez władze, panamskie władze do spraw kanału, Panama Canal Authority, są Chińczycy.
To jest coś, co irytuje Donalda Trumpa niesamowicie, że Chińczycy tam faktycznie są, coraz bardziej obecni i coraz lepiej sobie radzą. Chiny, już o tym mówiliśmy w programie, we wcześniejszej audycji, Chiny są coraz mocniej obecne w ogóle w całym regionie Ameryki Łacińskiej i to, że wcześniej obowiązywała tak zwana doktryna Monroe'a, licząca już ponad 200 lat, która jakoby dawała no, Stanom Zjednoczonym wyłączną władzę w półkuli zachodniej, to już odchodzi w przeszłość, chociaż Donald Trump chce to wskrzesić. Więc od razu może powiedzieć warto na początku, że nie ma wojsk chińskich w kanale panamskim, jak twierdzi Donald Trump. To jest nieprawda,
tak.
Bo żadnej chińskiej obecności militarnej tam nie ma, ale Chiny prawdopodobnie kontrolują największe porty na obu końcach kanału, właśnie za pośrednictwem filii Hutchinson Holdings,
tak.
która ma siedzibę w Hongkongu, ale no, od kiedy Hongkong stracił takie pozory autonomii, prawda, w ostatnich latach, to bardziej to jest wiązane oczywiście z Chinami. Warto zrozumieć jakby te obawy Stanów Zjednoczonych, dlatego że jeżeli po obu stronach przy wlocie i wylocie, że tak powiem, do tego kanału, który liczy tam ponad 80 kilometrów.
Tak, 82 kilometry.
Tak, ta przepustowość oczywiście jest tutaj ograniczona tym, ile tych statków mogłoby przepłynąć. No więc jeżeli po obu stronach rzeczywiście tam są Chińczycy, którzy mogą przecież wykorzystać te porty, przynajmniej dzisiaj to jest coś, co rozważamy jako jakąś taką potencjalną możliwość, ale przecież nie wiemy, jak się mogą potoczyć
czy
losy.
Czy sugerujesz kwestię ewentualnych ataków hybrydowych na Bałtyku, przecinanie kabli, a tu na przykład nagłe spiętrzenie i kolizje w tym wąskim gardle, zatamowanie ścieżki, podejść, być może awaria, śluz. Sugerujesz, że to może być scenariusz na kolejne lata lub dekady?
Taki scenariusz, czy wiele jego różnych wersji, takich bardziej hardkorowych i mniej, z pewnością Stany Zjednoczone sobie rozpisały i w związku z tym chciałaby rzeczywiście zagwarantować sobie tutaj dostęp do tego kanału, dlatego że jak już wspomnieliśmy w poprzedniej części, no przecież dla Stanów Zjednoczonych akurat jest to absolutnie kluczowe i dla samego handlu, tak, ale też przecież dla przepływów wojskowych, no bo bez tego, bez swobodnego dostępu do kanału i możliwości korzystania w razie no, jakichś skomplikowanych sytuacji na mapie świata, no to Stany Zjednoczone będą zmuszone do dość skomplikowanych tutaj jakiejś skomplikowanej ekwilibrystyki.
No 8 tysięcy mil morskich, by okrążyć od południa przylądek Horn, wyobraźmy sobie amerykańskie uderzeniowe okręty pełne na pokładzie myśliwców, samolotów wielozadaniowych, no tu to jest jednak...
To jest nie tylko, że dłuższa droga, ale wręcz niemożliwa do przebycia.
Dokładnie.
Bo tam po prostu to jest niewykonalne z racji, że tam jest bardzo dużo jakichś gór lodowych, prądów i w ogóle niesprzyjające są takie okoliczności geograficzne, więc to zupełnie jakby tutaj komplikuje, czy uniemożliwia wręcz to przemieszczanie się. No więc jakby kluczowe jest dla Stanów Zjednoczonych, żeby po obu stronach kanału ta przepustowość była zagwarantowana i żeby właśnie Stany Zjednoczone miały z tych wszystkich powodów no, dostęp do kanału. Dlatego łatwo sobie wyobrazić, że Stany Zjednoczone czują się po prostu zaniepokojone, czy mocno wręcz zaniepokojone tym, co Chiny mogłyby uczynić w razie zakłócenia jakiegoś ruchu na kanale z powodu potencjalnego konfliktu.
Teraz zastanawia mnie to, czy przejmowanie en bloc, znów powrót do historii, anulowanie układu Carter-Torrijos, czy to jest jedyne rozwiązanie możliwe? Przypomnę tylko, że w latach 77-99 mieliśmy wspólny zarząd nad kanałem, prawda? Więc zastanawiam się, na ile amerykańska dyplomacja sugeruje tak drastyczne rozwiązanie tylko po to, by de facto wejść do gry jako podmiot, który jednak patrzy na ręce, kontroluje. Zwróćmy uwagę, że przecież prezydent Mulino I równolegle do skargi do MTS, o której mówiłem na wstępie do naszej audycji, biorąc pod uwagę owe groźby amerykańskie, przecież Panamczycy zlecili audyt wewnętrzny Hongkong Hutchison Whampoa, a zatem no, ten język amerykański rozumieją bardzo dobrze, prawda?
W ogóle prezydent José Raúl Mulino, który urzęduje od lipca zeszłego roku, on jest bardzo proamerykański. Już wcześniej podjął pewne działania, takie, które miałyby takie obawy, które Panamczycy już wcześniej zgłaszali co do tej obecności Chin, które miałby przynajmniej wyjaśnić. Także sama Panama nawiązała relacje dyplomatyczne z Chinami stosunkowo niedawno, tak. Bo to jest rok 2017. Była tam taka fala, powiedziała, właśnie przejścia od relacji dyplomatycznych z Tajwanem, które zostały zerwane, na stronę właśnie utrzymania z Chinami i tutaj kilka krajów Ameryki Centralnej. A właśnie w ten sposób postąpiły, w tym Panama, co zostało odczytane jako przejście w ten krąg bliższy Chinom, otwarcie na inwestycje chińskie i przystąpienie w rezultacie Panamy do inicjatywy infrastrukturalnej Pasa i Szlaku.
Dokładnie.
Nawet sam prezydent Chin gościł w Panamie, tam przekazana została chińska technologia, podpisane dużo różnych porozumień, które na przykład miały zagwarantować zwane bezpieczne miasto, czy tu mowa o samej stolicy Panamy, ale też innych, zezwoliła na przykład na budowę chińskiej ambasady w pobliżu wejścia do kanału. Zresztą ten plan dzisiaj został anulowany pod presją właśnie Stanów Zjednoczonych, ale też samych Panamczyków, którzy nie byli zadowoleni z tego, co ówczesny prezydent Juan Carlos Varela miał w swoich planach.
Joasiu, mam pytanie. Czy Panamczycy są społeczeństwem proamerykańskim? Bo to wiele by nam wyjaśniało. Czy to zależy? Też można wskazać jakieś grupy?
To zależy. I tu właśnie ta skomplikowana historia nam podpowiada, że to nie jest takie proste, prawda? Bo jeżeli część kraju zostaje wyłączona z naszego władania, możemy tam mieć dostępu, nikt tam nie może przebywać. Później się okazuje, że w dużym stopniu administrują kanałem, co nie pozwala, na przykład nie pozwalało przez dziesiątki lat przecież Panamie się rozwijać, to tutaj te nastroje są różne. Powiedziałabym nawet, że bardziej antyamerykańskie, aniżeli pro, przynajmniej tak mi wskazywali moi rozmówcy. Tak jak mieliśmy w naszym tu kręgu kulturowym w pewnym momencie taki odwrót, na przykład nikt nie chciał się uczyć języka rosyjskiego, no bo wcześniej musieliśmy, prawda? To w Panamie mieliśmy identyczną sytuację z tym, że nastąpił odwrót od tego, żeby nie mówić już w języku angielskim. Dzisiaj to jest bardzo trudno znaleźć Panamczyka, oprócz tych, którzy pracują w strefie kanału, bo oni owszem, ale poza tym angielski język jest tutaj bardzo silnie właśnie kojarzony z tym imperializmem, z takim narzucaniem Panamie jakichś amerykańskich rozwiązań. I to jest wciąż bardzo silne. Myślę, że to też jest taki czynnik, który tutaj warto przywołać. W każdym razie ta Panama uważa, Panamczycy uważają absolutnie, to jest coś, co jednoczy Panamczyków dzisiaj, uważają, że kanał panamski należy do Panamy i tu nie ma żadnych absolutnie znaków zapytania, wątpliwości. Wątpliwości są, tak jak mówię, co do tego, czy ci Chińczycy za bardzo tam jednak nie panoszą się, powiem tak kolokwialnie, tak. Ale to jest coś, co możemy też w innych krajach Ameryki Łacińskiej i takie wątpliwości spotkać. Ale tutaj jeszcze, żebyśmy tego nie stracili, ja bym chciała bardzo krótko wspomnieć o jeszcze innych okolicznościach, bo tu nie chodzi Stanów Zjednoczonych tylko o kanał. Tu chodzi druga rzecz, to są migracje, I wydaje się, że tu Donald Trump chce ugrać i to już w jakimś stopniu zrobił. To, na czym też mu bardzo zależy, czyli ograniczenie tego szlaku migracyjnego poprzez przesmyk Darien, czyli taką nieprzebyty taki las deszczowy na granicy między Panamą a Kolumbią przychodzi rocznie wiele tysięcy migrantów, którzy nie zostają w Panamie, natomiast wędrują dalej sobie przez Amerykę Centralną do Meksyku i próbują się dostać do Stanów Zjednoczonych. I to, szanowni państwo słuchacze, to było w roku 2023 ponad 500 tysięcy osób, a w zeszłym roku około 300 tysięcy osób, czyli to jest naprawdę duża liczba migrantów. I teraz obecny prezydent Mulino już w swojej kampanii wyborczej, więc rok temu, gdzie to się działo, już on wtedy centralnym punktem swojej kampanii zrobił właśnie ograniczenie czy zatrzymanie całkowite tej migracji. To jest przecież jak najbardziej podoba się to Donaldowi Trumpowi. On chce wpłynąć za pomocą tych wszystkich gróźb również na to, żeby doprowadzić do absolutnego zahamowania tej migracji przez Panamę.
Panama jako państwo tranzytowe, a zatem ta cała awantura w dużej mierze z migracją w tle. Ale wiem, pani doktor, wiem, Joanno, że Panamczycy mają swoje problemy, choć przepięknie, profesjonalnie zarządzają kanałem, biorąc pod uwagę klęskę suszy i globalne ocieplenie. Czy prawdą jest, że te wyzwania ekologiczne, środowiskowe niestety, ale spędzają sen z powiek Panamczykom, którzy zarabiają na kanale mniej więcej 3% PKB swojego, jeśli dobrze pamiętam, ale jednocześnie otwierają Amerykanom chociażby przejście północne, dowartościowują Grenlandię, być może właśnie kosztem kanału panamskiego, który za jakiś czas być może stanie się słabo drożny albo zupełnie niedrożny. Na ile środowisko naturalne i klimat zagraża przepustowości kanału panamskiego?
I tu znowuż tylko przez chwilę spójrzmy na historię, bo to, co się Francuzom nie udało, czy przekopanie kanału, tak jak to zrobili w przypadku kanału Sueskiego, nie było możliwe. Dlaczego? Właśnie z powodu tych uwarunkowań geograficznych i klimatycznych. W kanale Sueskim to jest właściwie, kanał Suezki to jest właściwie rów przekopany między dwoma zbiornikami wodnymi, a w przypadku kanału panamskiego okazało się to bardzo skomplikowane, bo trzeba było wynieść te statki do góry i później znowuż je opuścić, dlatego że w Panamie są bardzo wysokie góry.
Tak,
i to jest kanał zbudowany na wodzie słodkiej. Czyli do każdej przeprawy, która wynosi ten statek najpierw w górę, właśnie na te sztuczne jezioro Gatun i potem opuszcza, do każdej przeprawy potrzebna jest ogromna ilość wody. Jeden statek, szacuje się, że to jest 200 milionów litrów wody słodkiej. Mhm. Jeden statek. I jeżeli tych statków rocznie przepływa około 13-14 tysięcy, no to możemy sobie to przemnożyć i wyjdzie jakaś ogromna ilość wody, która jest potrzebna do tego, żeby ten kanał rzeczywiście działał. Ameryka Centralna wysycha, tych opadów jest coraz mniej. To jest problem, z którym borykają się wszystkie kraje Ameryki Centralnej, w tym również Panama, a do tego, aby ten kanał był drożny, potrzebna jest właśnie duża ilość wody. Z tego samego źródła, z jeziora Gatun, również Panamczycy czerpią wodę, zwłaszcza ci mieszkający w stolicy, to jest ponad połowa mieszkańców kraju, mieszka w stolicy, więc tutaj też jest zawsze tak albo dajemy więcej wody na kanał i wtedy mamy pieniądze za opłaty tranzytowe, albo mieszkańcy Panamy mogą sobie używać prysznica i pralki. No więc tu zawsze jest też taki wybór w tle. W związku z tym, że tej wody jest mniej, ta drożność kanału jest ograniczona, to tych statków w zeszłym roku na przykład przepływało dużo mniej, nawet o 1/3 ograniczono przepustowość. I w związku z tym wzrosły opłaty tranzytowe. te opłaty wzrosły dla wszystkich, dla Chińczyków, dla Amerykanów także. I tu Amerykanie twierdzą, że władze Panamy powinny zrezygnować w ogóle z opłat dla statków marynarki Stanów Zjednoczonych ze względów bezpieczeństwa, jako gest wobec Donalda Trumpa. Tego się domagają, ale oznaczało dla Panamy o trudności później w utrzymaniu samego kanału, bo to przecież jest przedsięwzięcie, no, które nie jest charytatywne, tylko musi być finansowane, no, właśnie z tych opłat tranzytowych.
Zatem Amerykanie żądają wyłączenia swoich jednostek, okrętów marynarki z systemu opłat, no właśnie, z uwagi na swoją wyjątkową rolę. No, nie muszę nikomu tłumaczyć, że to nie byłoby rozwiązanie sprawiedliwe. Zapewne także napędzałoby krytykę w społeczeństwie, które nie jest koniecznie proamerykańskie. Natomiast jedno nie ulega wątpliwości, na co zwróciłaś uwagę, że prezydent José Raúl Mulino jest proamerykański. On wyraźnie dystansuje się dzisiaj do inicjatywy Pasa i Szlaku. No, pytanie o scenariusze rozwoju wypadków na zakończenie naszej rozmowy. Gdybyś była łaskawa, jedziesz tam za chwilę, jedziesz z jakimiś swoimi spostrzeżeniami, z pewnością, które chcesz skonfrontować z rzeczywistością, z tym, co mówią Panamczycy na ten temat. Czego można się spodziewać? Prezydent Mulino praktycznie jest dosyć krótko w Pałacu Prezydenckim. Czy ten kierunek jednak łagodzenia relacji, poklepywania się po plecach raczej jest niezagrożony? Czy to nie jest wcale takie oczywiste i może się okazać, że Panama zacznie grać ostrzej i wcale nie będzie się kłaniać przed Waszyngtonem?
No, Panama stoi teraz przed ogromnym wyzwaniem. Na pewno droga jest niepewna, niebezpieczna i podejmuje działania dyplomatyczne, próbuje negocjować. Właśnie złożono skargę do ONZ-u i to jest sprawa rozwojowa. Tym bardziej, że Donald Trump i jego pomysły to są odbierane jako dość chaotyczne i trudno powiedzieć, czy być może Donaldowi Trumpowi nie chodzi jeszcze o coś innego w tle, być może, że właśnie też są jakieś osobiste też względy, no bo Donald Trump jakiś czas temu musiał niestety zrezygnować z jednego ze swojego hotelu, do którego właśnie w mieście Panama, hotel Donald Trump, do którego wkroczyła policja, skonfiskowała go, no, z powodu tam niejasności po sporze z poprzednim inwestorem. No, i takie spektakularne zdjęcia obiegły, gdy ten napis Donald Trump z tego hotelu znika, prawda? Zdejmują go i ten hotel już od tej pory nie należy do Trumpa. Mówi się o tym, że właśnie są takie względy osobiste, bo on bardzo mocno to wtedy odczuł. On zna Panamę, wie jak tu, co działa i dlaczego i w co uderzyć, żeby osiągnąć swoje. Z pewnością będzie tutaj rewizja w ogóle obecności Chin i tych wszystkich umów, które zostały z Chińczykami podpisane, ale myślę, że to i tak by się działo, tylko być może, że nie tak nagle i na mniejszą skalę. Jednak dzisiaj to jest temat numer jeden i wydaje się, że to będzie na plus, bo przynajmniej no, taką większą przejrzystość zapewni, a być może i większą też konkurencyjność, jeśli chodzi o samą obsługę kanału. Stanom Zjednoczonym też zostały tutaj zagwarantowane pewne udziały w różnych przedsięwzięciach, które dookoła tego kanału się dzieją, no bo sam kanał przynosi, tak jak wspomniałeś, około 3% produktu krajowego brutto Panamy, ale cały dookoła przemysł, który przecież istnieje, no to przynosi około 60% tego PKB Panamy. Panama zyskała na tym niesamowicie, ale może zyskać więcej, a może stracić. Więc tutaj, żeby nie no, tych możliwości nie stracić i z kolei to, co się dzieje, wykorzystać na swoją rzecz, no, trzeba dużo zabiegów takich dyplomatycznych, biznesowych, negocjacyjnych. I Panama dzisiaj jest wcale na dobrej drodze, dlatego że ma te karty przetargowe, ale co się wydarzy, no to będziemy się przyglądać opowiadać.
Będziemy się przyglądać, będziemy opowiadać na pewno, drodzy Państwo, woda, która jest niezbędna, by kanał funkcjonował, mocno przyspieszyła w tym górskim rejonie świata, bardzo bioróżnorodnym, o bardzo również dużej różnorodności, jeśli chodzi o interesy geopolityczne Stanów Zjednoczonych, samych Panamczyków, ale także Chińczyków, którzy w sposób podprogowy, hybrydowy mogą w pewnym momencie zdecydować się na działanie sabotażowe, paraliżując handel Stanów Zjednoczonych, paraliżując ten element, który pozwala w dwóch teatrach pacyficznym i atlantyckim operować amerykańskiej marynarce wojennej. Nie trzeba tego nikomu tłumaczyć o względach także osobistych, biorąc pod uwagę znikający szyld Donald Trump z hotelu w Panamie. Rozmawialiśmy z panią dr Joanną Gosłowską-Bolek. Bardzo dziękuję, Asiu, że byłaś z nami.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Audycję akustycznie realizował Piotr Król. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.